Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. System emerytalny wymaga zmian. OFE w obecnym kształcie się nie sprawdziły. Zgodzili się eksperci podczas debaty w Sejmie zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Część z ekspertów za krok w dobrym kierunku uznała propozycję tej partii, która chce wyboru między OFE a ZUS. Na przełomie maja i czerwca rząd ma przedstawić swoje stanowisko w sprawie OFE. To ożywiło dyskusję nad tym, czy zasadne jest nadal utrzymywanie drugiego filara. Ekonomista profesor Jerzy Żyżyński powiedział, że w OFE nie ma żadnych pieniędzy. To iluzja. Ekspert tłumaczył, że OFE to aktywa finansowe, które funkcjonują na rynku kapitałowym. Jednocześnie przypomina, że na rynku działa prawo popytu i podaży.
Jeżeli w przyszłości, kiedy zacznie się wypłacać emerytury, podaż tych papierów po to, żeby uzyskać pieniądze do wypłaty emerytur się zwiększy, siłą rzeczy wartość tych aktywów spadnie. I na tym polega problem. Za tym jest kolosalne ryzyko. Jedyne prawdziwe pieniądze są w ZUS-ie, wbrew temu, co się wmawia ludziom. Bo prawdziwe pieniądze w ZUS-ie polegają na tym, że pieniądze aktualnie pracujących są w systemie repartycyjnym przekazywane na cele emerytalne i to są prawdziwe pieniądze.
Profesor Leokadia Orężiak z Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej stwierdziła, że OFE zasługują na bezwarunkową, jak najszybszą likwidację. Powodują straty, rujnują finanse publiczne, a także mają krzywdzący charakter z punktu widzenia przyszłego emeryta. Ekspert podkreśliła, że aby uwolnić Polskę od OFE i nie spotkać się z negatywnymi konsekwencjami roszczeń odszkodowawczych, należy rozważyć likwidację funduszy na sposób węgierski. Tam dano możliwość wyboru.
Patrząc na rozwiązanie węgierskie, może tutaj idąc konstruktywnie, jakie byłyby kroki do wykonania. Analizowałam węgierskie ustawy i w ogóle mnóstwo innych informacji. Pierwszy krok to jest zawieszenie wpłat do OFE. Drugi krok to danie ludziom czasu na zastanowienie, tak żeby przemyśleli to, czy naprawdę chcą w OFE uczestniczyć. Powinni otrzymać jakiś rozsądny czas na podjęcie decyzji, na zapoznanie się z ryzykiem, na zapoznanie się z kosztami i złożenie świadomego oświadczenia, że tak chcę należeć dalej do OFE. Jeśli ktoś takiego oświadczenia w wyznaczonym czasie nie złoży, to będzie oznaczało, że po prostu automatycznie zostaje przeniesiony do ZUS.
Dotychczas zebrane aktywa miałyby przejść do specjalnego państwowego funduszu. Za likwidacją OFE opowiedział się również główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak. OFE, jak powiedział, to największy przekręt trzeciej RP, polegający na cichej prywatyzacji sektora ubezpieczeń emerytalnych. Efektem tego jest zadłużanie się państwa polskiego, ogromne zyski podmiotów zagranicznych i realne obniżenie emerytury.
Nie będzie nigdy w Polsce wysokich emerytur, albo nawet nie może wysokich, tylko godziwych emerytur, jeśli nie będziemy mieli wielu lat wzrostu gospodarczego, jeśli Polakom nie będzie się przyzwoicie płacić na poziomie europejskim i nie będzie instytucji, które będą konkurować ze sobą, czyli nie będzie fundamentalnej idei konkurencji po prostu rynkowej. Otóż ja twierdzę, że jest pewien sposób na wyjście z tej dramatycznej sytuacji. Jestem zwolennikiem powołania Państwowego Banku Emerytalnego, Polskiego Państwowego Banku Emerytalnego. No my już tych polskich banków prawie nie mamy. W związku z tym trzeba by utworzyć taki bank. Myślę, że ten bank mógłby być zamiast ZUS-u.
Poseł Paweł Szałamacha, były wiceminister skarbu, przedstawił propozycje PiS dotyczące systemu emerytalnego, w tym propozycję dobrowolnego wyboru między OFE a ZUS. Odnosząc się do tej propozycji, profesor Jan Wojtyła, były rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, powiedział, że jest ona bardzo rozważna.
Bo ona nie burzy systemu, ale wprowadza niezbędne korekty. Pierwsza rzecz, która jest modelowa, to jest upodmiotowienie ubezpieczonych. To oni sami będą decydować, w jakiej części według tej propozycji ma to być ta składka przekazywana do OFE. To jest ważne. Powstaje oczywiście problem, jaka jest świadomość prawna, jaka jest świadomość ekonomiczna tych, którzy decydują. Na razie byliśmy świadkami wtedy niesłychanie agresywnych działań marketingowych, obiecujących złote góry. To jest kwestia odpowiedzialności moralnej także za słowo, czy nawet powiedziałbym naruszanie reguł nieuczciwej konkurencji, bo nieuczciwa reklama ma też swoje określone konsekwencje.
Ziemie na Mazowszu i Dolnym Śląsku są najchętniej kupowane przez cudzoziemców. Wskazuje na to raport MSW, do którego dotarł jeden z dzienników. Dokument podsumowuje realizację w 2012 roku ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Obejmuje on jednak oficjalne dane, nie zawiera informacji o wykupowaniu polskich gruntów rolnych przez spółki bądź podstawione osoby, tak zwane słupy. MSW nie widzi problemu i podaje, że od 1999 roku do 2012 roku obcokrajowcy kupili u nas łącznie około 46 tysięcy hektarów, czyli 0,15% powierzchni kraju. Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w Zachodniopomorskiem, podkreśla, że z wypisu z rejestru gruntów wynika, że ponad 120 tysięcy hektarów gruntów jest już w rękach obcego kapitału. Gospodarz zwraca uwagę, że jeżeli dalej będą przetargi ograniczone, rolnicy nie będą mieli szans na nabycie ziemi.
Tylko przetargach ofertowych, gdzie się ustali odpowiednie kryteria, mogą odpowiadać, że tak zwani autochtoni, czyli ci rolnicy, które grunty agencji, że na danym terenie, ich terenie mogą te grunty kupić. No jeżeli agencja w przetargach ofertowych domagała się, żeby kryterium ceny było na poziomie 80% skali 100%, czyli na pozostałe kryteria pozostało tylko 20%, uważamy, jest to wielkie nieporozumienie.
PiS proponuje projekt ustawy zakazującej sprzedaży ziemi podstawionym osobom. Po raz kolejny niepowodzeniem zakończyły się rozmowy negocjacyjne uczestników strajku głodowego z przedstawicielami gminy Darłowo w sprawie likwidowanego zespołu szkół w Dąbkach. Fiaskiem zakończyły się także wczorajsze rozmowy. Wójt gminy chce, by szkoła nie była już publiczną, ale społeczną. Głodujące od 8 dni kobiety domagają się odwołania uchwały o likwidacji zespołu szkół. Mówi Agnieszka Czupajło, mama dzieci uczących się w Dąbkach.
W dniu dzisiejszym odbyły się kolejne próby negocjacji. Niestety również się nie powiodły, zakończyły się po prostu niczym. Pan przewodniczący Krzyżanowski upierał się na argumentach, iż szkoła społeczna jest szkołą dobrą, najlepszą. Najlepszą alternatywą jest dla naszej szkoły. Nasza grupa negocjacyjna jednak upierała się przy tym, aby pozostać przy szkole publicznej. Przy szkole, która jest dobra, szkoła, która jest najtańsza, szkoła o wysokim poziomie nauczania.
Głodówka trwa już 8 dzień. Obecnie protestują 3 kobiety. Wczoraj po 7 dniach z protestu zrezygnowały 2 z nich.
My dwie, czyli ja, Agnieszka Czopajo i Justyna Mindas, ze względu na to, że wystąpiło zagrożenie pojawienia się sepsy, mamy bardzo wyniszczone organizmy, mimo że może potrafimy rozmawiać i zebrać myśli, niemniej jednak wyniki nasze były bardzo niepokojące, wystąpiła gorączka, bóle nerek.
Z uczestnikami strajku solidaryzuje się Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Wzywa wójta gminy Darłowo do odstąpienia od zamiaru likwidacji tej szkoły. Jak zaznacza przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa, to kolejny przykład łamania prawa oświatowego samorządowców.
Jest to następny przykład ewidentnego łamania prawa oświatowego przez samorządowców, a z drugiej strony brak reakcji organów nadzorujących i państwa na takie bezprawie. I próbuje się to pokazać w majestacie prawa, że samorząd to może niezależnie od tego, że ustawa przewiduje, że nie może. W związku z tym chcemy przerwać tak zwane akty bezprawia samorządu w stosunku do oświaty.
Już 300 tysięcy osób podpisało się pod ogólnoeuropejską akcją przeciwko pakietowi klimatyczno-energetycznemu. Solidarna Polska wraz z 3 największymi centralami apeluje o dalsze poparcie akcji. Potrzebny jest 1 000 000 podpisów w celu przeprowadzenia referendum nad wstrzymaniem pakietu klimatycznego. Politycy Solidarnej Polski mówili w piątek w Katowicach, jakie zagrożenie niosą za sobą zapisy pakietu.
Powodują, że po pierwsze będzie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie produkcja energii droższa. A druga rzecz, że wcześniej czy później zaczną padać, zaczną zamykać działalność kolejne zakłady.
Mówił europoseł Jacek Włosowicz. Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum zakończy się w połowie października. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Francuski Senat przyjął ustawę zezwalającą na zawieranie małżeństw przez osoby homoseksualne i adopcję przez nie dzieci. W głosowaniu przeważyły głosy posłów ugrupowań lewicowych, które mają większość w Senacie. Projekt trafi teraz do Sejmu, gdzie na nowo będzie dyskutowany z naniesieniem ewentualnych poprawek. Ostatecznie ustawa najprawdopodobniej zostanie przyjęta pod koniec maja. Ksiądz Tadeusz Śmiech z Francji zwraca uwagę, że dokument budzi wiele kontrowersji i dzieli społeczeństwo, jednak zahamowanie jego wprowadzenia we Francji może się okazać dość trudne.
Jest to oczywiście otwarcie drogi do z jednej strony tych związków, do małżeństwa, nazwijmy to w cudzysłowie, tych partnerskich związków. Natomiast oczywiście za tym idzie już również adopcja dzieci. W związku z tym problem jest bardzo szeroki i myślę, że w tej chwili zahamowanie tego problemu będzie dość trudne. Przygotowana jest kolejna manifestacja, która mam nadzieję, że będzie jeszcze w jakiś sposób mogła otwierać oczy tych wszystkich, którzy jeszcze ich nie otwarli na istniejące problemy, bo są na pewno one ważne, istotne, ale nie wiemy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie.
W 96. rocznicę objawień maryjnych w Fatimie 13 maja pontyfikat Ojca Świętego Franciszka zostanie powierzony Matce Bożej Fatimskiej. Poświęcenie to zostanie umieszczone w programie pielgrzymki międzynarodowej do Fatimy, odbywającej się 12 i 13 maja. Decyzję podjęli portugalscy księża biskupi w odpowiedzi na prośbę papieża skierowanej do patriarchy Lizbony, aby ten poświęcił jego pontyfikat Matce Boskiej Fatimskiej.
Papież Franciszek, który pokornie idzie po śladach swoich poprzedników, szczególnie Jana Pawła II, przyjął już podobno po zakończeniu konklawy zaproszenie patriarchy Lizbony, kardynała José Policarpo da Cruz, by udać się do Fatimy. Kiedy będzie możliwe zrealizowanie tego planu, nie wiemy. Natomiast episkopat portugalski chce, żeby Ojciec Święty był duchowo obecny 13 maja w 96. rocznicę objawienia Matki Bożej w Fatimie. I myślę, że ten gest duchowego zawierzenia pontyfikatu papieża Franciszka opiece Matki Bożej, szczególnie Matki Bożej Fatimskiej, jest dla całego Kościoła znakiem. To jest ta droga, droga dzieci fatimskich, którą trzeba pójść.
Mówił ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Trwa druga międzynarodowa konferencja watykańska poświęcona komórkom macierzystym i medycynie regeneracyjnej. W konferencji uczestniczy dwoje studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy wraz z rektorem uczelni przybyli do Rzymu na zaproszenie przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury, księdza kardynała Gianfranco Ravasiego. Studenci uczestniczą w prezentacjach na temat najnowszych osiągnięć z zakresu medycyny regeneracyjnej i zastosowania komórek macierzystych.
Idea jest taka, by uczynić z tej wiedzy, z tego skarbca wiedzy, wybrać to, co najcenniejsze, ubrać to w słowa bardzo proste. Często także towarzyszą tym projekcjom czy tym wypowiedziom prezentacje filmowe, by pokazać oraz obecność pacjentów, którzy przeszli terapię komórek macierzystych, by pokazać, że nie mówimy tutaj o czymś, co jest abstrakcją. Mówimy o konkretnych badaniach, które zostały zrealizowane, które są powiedzmy w fazie eksperymentalnej, ale już klinicznej i które przynoszą konkretny efekt.
Mówił ksiądz prałat Tomasz Trafny, szef Departamentu Naukowego Papieskiej Rady do Spraw Kultury, dodał, że nauka wymaga zainteresowania, przygotowania i studiów. Jest pewnego rodzaju wyzwaniem m.in. dla przyszłych dziennikarzy katolickich, którzy będą się zajmować dziennikarstwem naukowym.
Będą pokazywać, że Kościół nie jest przeciwny nauce. Zwłaszcza mówię o tych dziennikarzach, którzy będą podejmować misję posługi w mediach katolickich, że Kościół popiera naukę i ma tylko jedno pragnienie, aby badania naukowe po prostu znalazły się w pewnej ramie etycznej, moralnej, która po prostu do nas przynależy, która wypływa z przesłania ewangelicznego, z przesłania Jezusowego.
Konferencja zakończy się jutro. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.